Uwagi Jezusie Chrystusie, drodzy braterstwo. Przez 3 dni słuchaliśmy dobrego Słowa Bożego i myślę, że gdybyśmy mieli się już w tej chwili rozstać, myślę, że każdy z nas coś dla siebie stąd zabrał. Myślę, że tyle nauk tu podanych i tak naprawdę to, czym miałem przy zakończeniu usłużyć, nie wiem jak to zrobić, ale myślę tak chociaż w telegraficznym skrócie, chciałbym, byśmy się zastanowili nad jedną z takich nauk, a szczególnie mam na uwadze to, abyśmy umieli spojrzeć na siebie, abyśmy w świetle tego, co już słyszeliśmy i to, co wkrótce może jeszcze będę chciał wspomnieć, byśmy chcieli zobaczyć siebie. Bo na pewno wiele wspaniałych nauk mogliśmy nauczyć się, zapamiętać, ale najważniejszym, myślę, sensem, celem naszych spotkań to jest to, ile my z tego wprowadzimy w czyn w naszym codziennym życiu. Apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan, gdzie w 5 rozdziale opisuje taki ciekawy fragment, ja go nie będę czytał, ze względu na czas, braterstwo jest to znane, w 5 rozdziale od 22 wersetu do końca rozdziału podaje takie porównanie. Małżeństwo, to znaczy żona, mąż i Kościół i Chrystus. I przy końcu wspomina takie zdanie, to jest 32 werset. Tajemnica to wielka jest, lecz ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Kochani braterstwo, apostoł Święty Paweł jak gdyby w podobieństwie małżeństwa przedstawia nam, przedstawia Chrystusa i przedstawia Kościół. Powiedziałbym, że małżeństwo to jak gdyby było taką próbą przynależności do Kościoła. Proszę braterstwa, proszę mnie źle nie zrozumieć, no bo ktoś powie, przecież nie wszyscy weszli w stan małżeński, prawda? Czy oni nie mają swoich prób? Mają. Tylko z tych słów apostoła Pawła wynika, że każdy z nas i każda, kto jest sióstr, może tutaj zobaczyć w świetle swojego życia małżeńskiego, możemy zobaczyć, czy nadajemy się na oblubienicę Chrystusową, czy nie. Myślę, że nauka stąd wypływająca, ona by na tym polegała. I tak jak wspomniałem, że nie ma możliwości czytania tego. Taki może jeden fragment. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo. Pan swój Kościół przygotował po to, żeby go poświęcił, oczyściwszy go omyciem wody przez słowo. W tych wersetach zauważamy, abym go sobie wystawił chwalebnym Kościołem, który nie ma zmazy, nie ma zmarszczki, ale najpierw mówi, jak powinna wyglądać, jak powinna żyć żona, jak powinien o nią troszczyć się i opiekować się nią mąż. I znów nawiązuje właśnie do tego naszego naczelnego wersetu, ale ja mówię o Chrystusie i o Kościele. Proszę braterstwa, apostoł Święty Paweł przedstawia tutaj w tych wersetach wspaniałą rzecz, gdzie my możemy dopatrzyć się, dopatrzyć siebie, swoje doświadczenia, swoje przeżycia i powiedziałem, że to byłaby taka próba. W psalmie 45, Państwo znają, jest wspaniały opis oblubieńca i oblubienicy, ale znów, jak gdyby ta tajemnica, Chrystus i Kościół, tam została w taki piękny, jak gdyby poetycki sposób opisana. Zażyłość między oblubienicą a oblubieńcem, tam jeszcze psalmista dodaje, jak gdyby w tej ukrytej tajemnicy, Boży plan zbawienia. I gdybyśmy tak chcieli spojrzeć na ten psalm, to zauważymy oblubieńca, oblubienicę, zauważymy jej towarzyszki, czyli klasa tak zwanego wielkiego grona lub wielkiego ludu, zauważamy proroków, którzy będą książętami po wszystkiej ziemi. Ale nas ciągle interesuje oblubieniec i oblubienica. W pieśniach Salomonowych te ciekawe opisy. Na przykład pierwszy rozdział i piąty werset. Car nam ci, alem wdzięczna. O córki jeruzalemskie jestem jako namioty kedarskie, jako opony Salomonowe. Czar nam ci, alem wdzięczna. Wspaniałość wnętrza, nie zewnętrzny wygląd, ale wnętrza oblubienicy. W drugim rozdziale, od pierwszego wersetu, jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między pannami. Drogie siostry, drodzy bracia, czy tak czujemy się? Ale jeśli tak się czujemy, to za moment, myślę, do tego będziemy musieli dojść, bo jest to bardzo ważne, czy możemy być porównani do lilii, jako jabłoń. Między drzewem leśnym, tak miły mój między młodzieńcami, pragnęłam siedzieć w cieniu jego i siedzę, bo owoc jego słodki jest ustom moim. Kochani braterstwo, czy to, co słyszeliśmy przez te trzy dni z tego miejsca, a rozumiemy, że Pan był razem z nami i nam usługiwał, czy to dla nas było słodkie? Czy nam to smakowało? Od tego będzie zależało, ile z tego zastosujemy później w swoim życiu. Wprowadził mnie w dom wina, mając za chorągiew miłość przeciwko mnie. Takim jest nasz Pan. Okazał swoją wielką miłość nie tylko wtedy, gdy za nas umarł, ale okazuje swoją miłość każdego dnia, w każdej chwili naszego życia. Opasuje nas miłością jak chorągwią, żebyśmy mogli czuć się dobrze. Zauważmy, co jeszcze mówi oblubieniec o swojej oblubienicy. W czwartym rozdziale, a pierwszy do siódmego wersetu. O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna, oczy twoje jako oczy gołębicy między kędzierzami twymi, włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Gallat. Zęby twoje jako stado owiec jednakich, gdy wychodzą z kąpieli, z których każda miewa podwojgu, a niepłodnej nie masz między nimi. Wargi twoje jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdzięczna. Skronie twoje między kędzierzami twymi są jako sztuka jabłka granatowego. Szyja twoja jest jako wieża Dawidowa z obronami wystawiona, w której ta 1000 tarczy wisi i wszystka broń mocarzu. Obierzci twoje jako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między liliami. Ażby się okazał ten dzień, a cienie przeminęły, w niej idę na górę myrry i na pagórek kadzidła. Wszystkaś ty jest piękna, przyjaciółko moja, i zmazy nie masz w tobie. Kochani braterstwo, gdybyśmy tylko tak króciutko chcieli się nad tym zastanowić. Szyja jej, oblubienicy Chrystusowej, czyli każdego z nas, każdego brata i każdej siostry, to jest jako wieża. Co to znaczy? Było tu już wspominane. Na straży swej stać będę. Myślę, że chcemy widzieć, co Pan chce do nas mówić. Ale spojrzyjmy na inne. Oczy jako gołębicy. Wspaniała bystrość wzroku chrześcijanina. Ona powinna przebić wszystkie chmury, chmury ucisku, chmury doświadczeń, chmury ciemności. I zawsze widzi swój cel. Niebiańską ojczyznę. Zawsze chce zdążać do domu swego ojca. Gołąb tym różni się może od innych ptaków, że on nie odpoczywa, będąc gdzieś wypuszczony niekiedy bardzo daleko, on nie odpoczywa na żadnych gałęziach. My też nie chcemy odpoczywać na żadnych i w żadnych organizacjach ludzkich. On tak długo leci, aż zdąży do swego domu. Kochani braterstwo, myślę, że podobnie jest z nami. W naszym to jest życiu, w naszych doświadczeniach i tu, z tego miejsca. Za chwilę będziemy wracali do naszych domów, ale wracając do naszych domów, nadal pójdziemy do domu naszego Ojca. Drodzy braterstwo, przybyliśmy tu po to, żeby znów lepiej widzieć drogę do Ojca. I myślę, że te wykłady, które słyszeliśmy na tym miejscu, one nam jak gdyby rozjaśniły, że lepiej widzimy drogę do naszego Ojca. Oblubienica Chrystusowa również nie szuka odpocznienia wszędzie, ale tylko w Chrystusie, tylko w Nim możemy czuć się, że jesteśmy bezpieczni. Bystrość jej wzroku potrafi przeniknąć wszelkie przeszkody i potrafi je pokonać. Z opisu tak ostry wzrok, jaki posiada gołąb, a jednak jest on łagodny, wspomniany tutaj jak lilia między cierniami. Życie chrześcijanina polega na tym, aby nigdy nikogo w swoim życiu nie ukłuć, a także abyśmy mogli przewidzieć skutki z tego, co robimy, co mówimy, jaki będzie z tego wynik. Nieraz mówimy coś w bardzo dobrej wierze. Okaże się, że potrafi to kogoś ukłuć. Tylko nie martwmy się tym, że nas ktoś ukłuje. Nie. Bo to pomoże nam do rozwijania w sobie odpowiednich owoców. Ale nie próbujmy czasem my kogoś ukłuć. Wspomniane kędzierze to próby i doświadczenia, z jakimi będziemy spotykali się na tej drodze, ale mimo tych doświadczeń nasz wzrok powinien być zawsze przyjemny, zawsze wesoły. O Dawidzie mam już wspomniane, że on był wdzięcznych oczu. Włosy tu wspomniane u oblubienicy są jako kozy. Koza, gdy zobaczy trawę, to nawet gdyby ta trawa była na szczycie góry, to ona musi się tam dostać. Proszę braterstwa, jechaliśmy po kilkaset kilometrów, bo wiedzieliśmy, że tu będzie odpowiednia trawa, że tu będzie odpowiedni pokarm. Na pytanie, braterstwo, czy wam się opłacało? Wiem, że na pewno olbrzymia większość, jeśli nie wszyscy, powiedzą, że opłacało się tutaj przyjechać. Chociaż czasem mówimy, że upartość jest złą cechą, ale tutaj ta upartość kozy byłaby dobrą cechą. Upartość, ażeby być zawsze tam, gdzie jest pokarm. Ktoś napisał, a tam się zawsze dłużej zatrzymać, gdzie mądrą lekcję można otrzymać. Na głupstwa czasu nie trzeba marnować, lecz ze statecznymi ludźmi zawsze obcować. Ktoś powiedział, że z kim przestajesz, to takim się stajesz. I dlatego nas ciągnęło na to miejsce, bo wiedzieliśmy, z kim się tu mamy spotkać. Poza tym, że Pan obiecał, że będzie razem z nami. Wspomina, jak wyglądały zęby tejże, to jest oblubienicy, że zęby, które mają rozdrabniać pokarm, czasem gdybyśmy tak połykali, tak literalnie rzecz mówiąc, gdybyśmy połykali może jakieś duże lub twarde kęsy, to zachorujemy, nasz żołądek zachoruje. A poza tym są niektóre takie pokarmy, które gdybyśmy ich nie pogryźli, tak na przykład orzech. Spróbował ktoś połknąć orzecha? Czy wtedy odczuwa jakiś smak? No chyba poza tym, że najpierw troszkę będzie bolało, gdy będzie przechodził przełyk, a później może nas boleć żołądek. Ale gdy go rozgryziemy, odczuwamy smak. Podobnie jest z tym, co słyszymy z dobrego Słowa Bożego. To nie tylko o to chodzi, żeby to przeleciało przez nasze uszy, ale my to chcemy przetrawić, rozgryźć. I po to między innymi są badania Bożego Słowa. Żeby rozgryźć, ale rozgryźć to nie znaczy, że wszyscy muszą tak rozumieć jak ja. Czasem mówimy takie zdanie. Ja zgadzam się z każdym, jeśli rozumie tak samo jak i ja. Ale to nie o to chodzi. I nie na tym rzecz polega w naszych badaniach, ale na tym, żebyśmy umieli wybrać jak najlepszą myśl, bo przecież na tym nam zależy przy naszych badaniach. Te zęby, tam jest wspomniane, że one były jednakie. Czyste i jednakowe, równe. Wskazuje to na nasze sumienie, a także na dążenie przy rozgryzaniu tegoż pokarmu, na dążenie do jednomyślności. Byłoby wiele wersetów do wspomnienia. Apostoł Święty Paweł w trzech miejscach wspomina liście do Rzymian w 15 rozdziale, 5 i 6 werset, do Filipian, 13 rozdział, 15 i 16 werset, do Galacjan, 5 a 15. Wszędzie nam zwraca uwagę, że aczkolwiek jednomyślność to nie polega na tym, żeby każdemu powiedzieć albo z każdym się zgodzić i przyznać każdemu rację, ale że mamy dochodzić do jednomyślności, a tam gdzieśmy doszli, to jednomyślnymi bądźcie. Tam, gdzie jednak nie, to mówi tak, że przyjdzie czas, że i to będzie nam dane do zrozumienia. Dlatego niektóre rzeczy, zamiast się o nie sprzeczać, pozostawimy czasowi. Pamiętajmy jednak, aby nasze zęby służyły tylko do rozgryzania pokarmu, ażeby one czasem nie gryzły kogoś. Proszę braterstwa, ja wiem, że czasem ci bracia, którzy służą, czasem bywają tak zrozumiani. O, wyżył się, bo to wszystko, co mówi, to mówi o mnie i jeszcze skąd on o mnie o tyle wie? Proszę braterstwa, to wcale nie o to chodzi, żeby mówić o kimś, żeby kogoś może ugryźć, kogoś, komuś dokuczyć. Dlatego starajmy się, ażeby zęby nasze przede wszystkim rozgryzały pokarmy i to pokarmy duchowe. Tam wspomina, że nie ma niepłodnej między nimi, aby ten pokarm przyniósł pożytek duchowy nam i innym, aby to nie były tylko puste słowa, żeby sobie jeden pogadał, a inni posłuchali. Oblubienica tam wspomina, że ma wargi czerwone. Oczywiście jest to symbol zdrowia, ale czerwone wargi oblubienicy to czerwone od opowiadania o Chrystusie i to o Onym ukrzyżowanym, o czym tutaj tyle już było mowy w ciągu tych trzech dni. Rozmowy o przelanej krwi naszego Zbawiciela za nas. Apostoł tak wspomniał: nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego umieć między wami, tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. O Panu Jezusie mamy wspomniane, że rozlała się wdzięczność po wargach Jego, że mowa Jego była wdzięczna. Gdy nasze wargi będą czerwone jako symbol zdrowia, zdrowia duchowego, wtedy słowa nasze będą wdzięczne, będą napełnione Duchem Świętym, one będą o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o wzniosłych rzeczach, ale nie o drugich. Wtedy te wargi zmienią swój kolor. Skronie, niektóre tłumaczenia mówią policzki, jak gdyby dwa oblicza. Jedno oblicze wobec Boga, a drugie wobec ludzi. Ale kochani braterstwo, czy ktoś z nas chciałby tak wyglądać, żeby jedno policzko było takie duże, a drugie takie maleńkie? Dlatego jeślibyśmy inaczej zachowywali się wobec Boga, a inaczej wobec ludzi, byłoby to coś nieproporcjonalne. Myślę, że tym byśmy się nie mogli cieszyć. Wspomina tam, że jest jako jabłko granatowe. Byłoby to odrębne, bardzo ważne rozważanie, bo jest tu pokazany symbol, a to jest okupu, a także i zmartwychwstania. Proszę braterstwa, oblubienica, wspomnieliśmy sobie, że ona musi czuwać, bo ona musi widzieć wypełniające się proroctwa i porównywać je z faktami i wydarzeniami, w jakich przyszło nam żyć. Jej serce odczuwa radość, radość z obecności swego oblubieńca. I to, myślę, jest rzecz również bardzo ważna. Czy odczuliśmy na tym miejscu, że Pan jest z nami i że nam błogosławi? Dalej zwraca uwagę na obydwie piersi, jakoby owoce, to jest Ducha Świętego, i będę odczytywał, bo teraz są one znane, owoce Ducha Świętego, wymieniane przez apostoła świętego Pawła, ale proszę braterstwa, wyrabiamy te owoce przez nauki czerpane jakoby z dwóch źródeł, to znaczy Starego i Nowego Testamentu. Znów jakoby karmieni dwoma piersiami, żeby nasze piersi mogły urosnąć. Żebyśmy mieli czym karmić później innych. Gdybyśmy nie mieli tych owoców Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, gdybyśmy nie dorośli, że nie będziemy mieli odpowiednich piersi, nie możemy być oblubienicą Chrystusową, bo ona to ma karmić ludzkość w tysiącletnim królestwie. Te owoce trzeba zdobyć dziś, gdyż później będzie za późno. Tam wspomina jeszcze, że mamy siostrę malutką, która jeszcze nie ma piersi. Co z nią będzie, gdy będzie o niej mowa? Ona się za mało karmiła. Ona nie urosła. Nie wyrobiła sobie owoców Ducha Świętego i nie może być oblubienicą Chrystusową. Możliwe, że to obraz na klasę wielkiego grona, gdzie znów nie możemy, tu była myśl wspomniana, my nie możemy podzielić, kto to jest. Bo by to inny obraz, obraz Eliasza, Elizeusza, że tego dokona dopiero w odpowiednim czasie, a to jest wóz ognisty, wicher, który zabierze jedną klasę, pozostawi drugą. To wszystko było, wiemy, bardzo pięknie pokazane już w Starym Testamencie, to znaczy w Abrahamie. Jest bardzo piękna myśl, że Abraham, który tu wyobraża Pana Boga, posyła swego sługę, aby poszukał żony dla swego syna, dla Izaaka. Izaaku wiemy, że pokazany jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Izaak nie wybiera sobie żony sam, ale Abraham przez swego sługę. Pan nie wybiera sam żony dla siebie, ale wybiera Bóg przez swego sługę, czyli Ducha Świętego, Bożą moc. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział, że kogo Ojciec mój nie pociągnie, to żaden do mnie przyjść nie może. Tam Rebeka byłaby tym wspaniałym typem na oblubienicę Chrystusową. Rebeka okazała się, jak pamiętamy, wielce gościnną, uczynną, pracowitą. Pamiętamy, gdy tylko poprosił o to nieznajomy człowiek, ażeby mu dała pić, wiemy, jaka była jej ogromna pracowitość i napoiła wszystkie wielbłądy. A następnie otrzymała, jak pamiętamy, nausznicę, manele. I to jest właśnie efekt usłyszanego powołania, powołania niebieskiego. Uszy nastawione na głos Pański i natychmiast jakoby Boża reakcja. Sługa, czyli Duch Święty, Boża moc, najpierw wynagrodziła tam złotymi nausznicami, a potem dopiero pyta o jej imię, bo Pan Bóg nie ma względu na osoby. Powołanie zostało przyjęte z ochotą, i natychmiast, bo tu nie ma czasu na ociąganie się, na odkładanie, na później. Pamiętamy na pytanie, pojedziesz z tym oto człowiekiem? Bez wahania odpowiada, pojadę. Kto usłyszał właśnie to wspaniałe powołanie Boże, natychmiast chce z niego skorzystać. I odtąd rozpoczęła się podróż zaręczonej Panny do oblubieńca. Rozpoczęła się, jak wiemy, od Zielonych Świąt i trwa dotąd, ale znów ten wspaniały czas dobiega końca. I umiłowani, jeśli ktoś miałby takie pragnienie, że chce skorzystać z owego wspaniałego Bożego powołania, to tego nie może odkładać na później, gdyż ten czas naprawdę się kończy. Chciałbym tylko jeszcze jedne słowa wspomnieć. W Pieśniach Salomonowych, 5 rozdział, a 1 werset. Przyszedłem do ogrodu mego, siostro moja, oblubienico moja, zbieram myrrę moje z rzeczami wonnymi moimi, jem plast mój z miodem moim, piję wino moje z mlekiem moim, jedzcież, przyjaciele moi, pijcie, a pijcie dostatkiem, mili moi. I wtedy coś się stało. Usłyszała, ja śpię, ale serce moje czuje. Czuje, słyszy kołatanie, słyszy pukanie, ale ociąga się. Położyła się, czyż mam teraz wstać? Kochani, wiemy, co się stało. Ten odszedł i minął. Wstałam, szukałam go, ale go nie znalazła. On się więcej nie odezwał. Kochani, dałby Bóg, abyśmy gdyśmy usłyszeli to wspaniałe Boże powołanie, ażeby zareagować natychmiast, żeby czasem w naszym życiu nie stało się coś za późno. Dlaczego? Bo Pan Jezus tak o tym powiedział. Ewangelista święty Łukasz zanotował w 13 rozdziale, a 23 werset, 24 werset. Usiłujcie, abyście weszli przez ciasną bramę, albowiem powiadam wam, wiele ich będą chcieli wnieść, ale nie będą mogli, gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi. Kochani braterstwo, dałby Bóg, abyśmy nie stali się spóźnionymi. A to, cokolwiek zaczerpnęliśmy już z Bożego Słowa, spróbujmy to zastosować w naszym życiu. Przypatrzmy się na co dzień naszemu życiu, czy tak ma wyglądać oblubienica Chrystusowa, jak wygląda moje na co dzień życie. Jeśli będzie coś do zmiany, zmieńmy to jak najszybciej. Gdyż Pan ciągle czeka, chce nas zabrać na swoje wesele. Od nas zależy, czy będziemy się tam nadawali, czy też nie. Dałby Bóg, ażeby przed nami nie zostały zamknięte drzwi, czego braterstwu z głębi serca życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.